Klasyka w Polsce. Magazyn muzyczny rozgłośni regionalnych.
W którym witają się z Poznania Alina Kurczewska i Irena Goszczyńska. Jeszcze raz powrócimy do polskiej wizyty Placida Dominga. Odnotujemy jubileusz Konstantego Andrzeja Kulki. Sięgniemy do historii, przywołując Oskara Kolberga i Stanisława Moniuszkę. Poinformujemy o zmianie statusu orkiestry kameralnej Amadeus. Nie zapomnimy o churalistyce i śląskiej, i wielkopolskiej. Zanim 27 kwietnia Placido Domingo zaśpiewał w Poznaniu, spotkał się z dziennikarzami w nowym muzeum Brama Poznania. Prezentuje ono historię Ostrowa Tumskiego. Mistrz oglądał z tarasu nowego budynku katedrę, później także zwiedzał jej wnętrze i poznał miejsce, gdzie zaczęła się Polska. Taki był podtytuł tego koncertu, który zarazem otwierał oficjalnie obchody 1050-lecia Chrztu Polski. Był to oczywiście jednak nadzwyczajny wieczór z racji kanonizacji Jana Pawła II, organizowany przez Poznański Teatr Muzyczny i władze miasta. Tak Placido Domingo rozpoczął swą konferencję w nowym muzeum.
Rozmowa miesiąca.
Chciałbym na początku podziękować władzom miasta, panu prezydentowi Grobelnemu, za zaproszenie mnie do udziału w tych uroczystościach, zwłaszcza mając na uwadze fakt, że odbywa się to w tak pięknym miejscu i tak istotnym dla Polski, chociażby ze względu na kontakty z osobą Jana Pawła II. Jak istotny jest ten dzień dla Polski i świata, wiemy dobrze, ale chciałbym przypomnieć historię, kiedy wybrano Karola Wojtyłę na papieża. Byłem akurat wtedy w San Francisco i udzielałem wywiadu meksykańskiej prasie. Kiedy zapytano mnie, co sądzę o wyborze Polaka na papieża, wierzcie mi państwo lub nie, ale odpowiedziałem, że wydaje mi się, że to oznacza początek końca komunizmu. Wiadomo, co potem nastąpiło. Oczywiście należy wspomnieć także osobę Lecha Wałęsy. Także był to początek czegoś bardzo ważnego. Kolejną rzeczą, o której chciałbym powiedzieć, jest fakt, że chyba jeszcze nigdy w historii papiestwa nie kanonizowano kogoś w tak szybkim tempie. Bywało, że i trwało to 100 lat z okładem, zanim niektórzy święci doczekali się tego wyróżnienia. Tutaj mówimy o perspektywie zaledwie kilkuletniej. Mając na uwadze fakt, że Kościół katolicki bardzo skrupulatnie bada wszystkie fakty towarzyszące uświęceniu danego kandydata, sprawdza wszelkie doniesienia o cudach i tak dalej, jest to wydarzenie bez precedensu. Na konferencji prasowej zapytałam śpiewaka, nigdy nie wystąpił pan w Polsce w spektaklu operowym. Czy są jakieś plany w tej kwestii? Ma pani rację. Jest to jedno z moich jak dotąd niespełnionych marzeń, żeby wystąpić w wystawieniu pełnej wersji opery w Polsce. Tym bardziej, że śpiewałem już tu w kilku miejscach. Moja żona była w Warszawie producentem, ale jakoś nigdy nie było mi dane zaśpiewać w pełnej wersji scenicznej opery. Kilka lat temu dyrygowałem w Warszawie orkiestrą. Był to koncert poświęcony pamięci Jana Pawła II, po śmierci polskiego papieża. Było to rekwiem Verdiego. Bardzo dobrze wspominam współpracę z Piotrem Beczałą i Mariuszem Trelińskim, który przecież zaprosił mnie do Poznania. No ale rzeczywiście jakoś do tej pory się nie składało i nigdy taka okazja się nie wydarzyła, aby to była cała opera. Teraz, kiedy koncentruję się na repertuarze barytonowym, to wiadomo, że spora część utworów Verdiego jest również przeznaczona na ten głos. Mam więc po prostu nadzieję, że to na marzenie uda mi się wreszcie spełnić.
Quest'amore ha spiegato ogni cosa, quest'amore è tutto per me, per questo ammiro l'amore, ovunque esso sia, e quando si posa in me. quest'amore ha spiegato ogni cosa. Quest'amore è tutto per me. Per questo ammiro l'amore, ovunque esso sia, quando si posa in me. E poi che son distesa per tal flusso silenzioso, ricorda un'onda tranquilla, scopre luce negli abissi, spande il suo chiarore. Perciò in quel silenzio io non mi curo dei giorni passati. L'amore m'ha spiegato, l'amore risolve tutto per me. E poi che son distesa per tal flusso silenzioso, ricorda un'onda tranquilla, scopre luce negli abissi, spande il suo fiatore su di me.
Pierwszą część wieczoru wypełniły pieśni z płyty Amore Infinito, powstałe do tekstów Jana Pawła II. Jedna z nich zresztą zabrzmiała przed chwilą. Dowingo wystąpił wraz z synem i śpiewaczkami Michaelą Oeste i Angel Blue pod dyrekcją Eugenia Kona. I muszę przyznać, że siedząc wśród 7-tysięcznej widowni, byłam pod wrażeniem możliwości wokalnych mistrza, który udowodnił, że jest śpiewakiem dysponującym świetnie brzmiącym głosem, choć oczywiście dziś skupia się na partiach barytonowych. W drugiej części wieczoru zaprezentował i arię z Andrea Chenier, Umberto Giordano i dwa wzruszające duety. Mnie szczególnie do gustu przypadła solistka opery z San Francisco, Angel Blue, z którą wzruszająco wykonał duet Simona Boccanegry, Giuseppe Verdiego. Także z Justyną Steczkowską zaprezentował po polsku pieśń Jacka Sykulskiego Abba Ojcze. Byłam wzruszona, gdy wśród 6 bisów zabrzmiało Non ti scordar di me, już zaprezentowane w nieco wyższej tesyturze tenorowej. Pomyślałam sobie, że może wybitny śpiewak nie zapomni o nas, ale my z pewnością będziemy pamiętać spotkanie wcale nie z legendą, lecz z śpiewakiem dysponującym pięknym, świeżym głosem. I jeszcze uwaga, że bardzo dobrze radziły sobie oczywiście wzmocnione dodatkowymi siłami, jak na przykład chórem uniwersyteckim Zespoły Teatru Muzycznego w Poznaniu.
Cercando primavera di fiore, nidi d'amore di felicità, la mia piccola rondine partì, senza lasciarmi un bacio, senza un addio partì.
śpiewał Placido Domingo. Nazwisko Konstantego Andrzeja Kulki jest wymieniane w naszych audycjach permanentnie, gdy zapowiadamy wykonywane przez skrzypka utwory. Za chwilę Konrad Mielnik wymieni je w sposób szczególny.
To było 9 maja 1964 roku. Sala Państwowej Opery i Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, Orkiestra Państwowej Opery i Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. 50 lat temu była jedna instytucja i jedna orkiestra spełniająca funkcje operowe i symfoniczne i koncert o dość długim tytule. Cytuję: koncert kompozytorów, solistów i młodych talentów Wybrzeża. Dlaczego sięgam tak daleko? Ano dlatego, że jednym z owych talentów był uczeń liceum muzycznego, uczeń legendarnego pedagoga profesora Stefana Hermana, Konstanty Andrzej Kulka. To jeszcze oczywiście nie był początek jego międzynarodowej kariery, ale na pewno początek jego współpracy z gdańskimi filharmonikami, zwieńczony jubileuszowym koncertem po 50 latach w maju 2014 roku. Chwilę po owym debiucie młody skrzypek jedzie do Genui na konkurs imienia Paganiniego. Zdobywa wyróżnienie i nagrodę specjalną. 2 lata później wygrywa słynny konkurs ERD w Monachium i tak rozpoczyna się jego światowa kariera. Kulka nie ogranicza się do działalności solistycznej. W roku 1968 rozpoczyna współpracę z pianistą Jerzym Marchwińskim. Powstaje kwartet fortepianowy Polskiego Radia. Odbywa turnę z Orkiestrą Filharmonii Narodowej w Warszawie. W latach 90. rozpoczyna działalność pedagogiczną. Jest profesorem i szefem Katedry Instrumentów Smyczkowych Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie i profesorem Akademii Muzycznej w Gdańsku. Zasiada w jury międzynarodowych konkursów z Międzynarodowym Konkursem imienia Henryka Wieniawskiego włącznie i pełni nawet funkcję przewodniczącego jego jury. W Gdańsku 18 maja wystąpił wspólnie ze swoimi uczniami. Wojciechem Koprowskim, aktualnym asystentem na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie, Nikołajem Grabowskim, doktorantem w Gdańskiej Akademii Muzycznej i najmłodszą studentką w Gdańsku, Klaudią Kowacz. Razem grali Bacha i Vivaldiego, a sam Kulka zachwycał utworami Karola Lipińskiego, którego muzyki jest wielkim propagatorem. Przypomnę, nagrał 6-płytowy album z jego dziełami. W repertuarze ma praktycznie wszystko, co Lipiński napisał i często i chętnie grywa to na estradach koncertowych. Artysta nie ogranicza się do klasyki. Występuje i nagrywa z córką Gabą, a ja z kolei pamiętam taki projekt Violin Summit, gdzie grał wspólnie z Krzesimirem Dębskim i Michałem Urbaniakiem. O dokonaniach Konstantego Andrzeja Kulki można mówić długo. Najważniejsze w tym wszystkim jest jednak to, że od 50 lat nie schodzi z najważniejszych estrad świata. Od 50 lat zachwyca wirtuozerią i nic nie wskazuje na to, aby coś się miało zmienić. Thank you.
W wykonaniu Konstantego Andrzeja Kulki oraz Jerzego Marchińskiego słuchaliśmy fragmentu Skerca Tarantelli Henryka Wieniawskiego. W ogłoszonym przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej roku kolbergowskim 22 maja przez dwa dni dokonania badacza folkloru znalazły się w kręgu zainteresowania naukowców z kilku krajów. Konferencja naukowa Dzieło Oskara Kolberga jako dziedzictwo narodowe i europejskie została zorganizowana przez Poznański Instytut imienia Oskara Kolberga, z którego przedstawicielami wicedyrektor Ewą Antyborzec, Agatą Skrukwą, autorką biografii o etnografię, muzykologiem Maciejem Prochaską i Anną Weroniką Brzezińską spotkała się Ewa Mikołajewska.
Jak można odbrązowić postać Kolberga, aczkolwiek on nigdy nie był specjalnie przez nas Polaków jakoś tak na piedestał stawiany, a powinien?
Rzeczowe podanie konkretnych faktów pozwala zrozumieć, jak wyglądała działalność Kolberga na tle epoki. Epoka była trudna. Nauka polska nie miała instytucjonalnego oparcia, a jeżeli je chwilowo nabywała, to traciła. Były zabory, w każdym zaborze wyglądało to inaczej. Pewnym elementem szczęśliwym było to, że w różnych zaborach, w różnych okresach przypadał okres największego walczenia z polskością. W okresie, kiedy Kolberg zaczął wydawać Lud, mieszkał, żył, pracował w Warszawie i ze względu na możliwość finansowania Ludu przez Towarzystwo Naukowe Krakowskie przeniósł się do Krakowa. Lud jest to wielotomowa publikacja podjęta przez Kolberga w połowie XIX wieku. W roku 865 ogłosił program badań etnograficznych, na podstawie których planował wydanie drukiem monografii etnograficznych wszystkich regionów Rzeczypospolitej. Zbierał materiały, zdążył wydać tych tomów 33. Jego przyjaciel z ostatniego okresu życia wydał jeszcze dwa, a reszta czekała aż do prawie lat dzisiejszych na edycję. W 1997 roku został utworzony Instytut imienia Oskara Kolberga, który zajmuje się przygotowaniem do druku rękopisów Kolberga, udostępnieniem w postaci druków i ostatnio w postaci różnych elektronicznych środków przekazu.
Instytut właściwie był zaangażowany w pracę nad rokiem Kolberga już od połowy roku ubiegłego i braliśmy udział we wszystkich działaniach, takich nazwanych działaniami priorytetowymi. Braliśmy udział w inauguracji oficjalnej roku Kolberga w Przysusze i w Warszawie. Przygotowaliśmy już z końcem ubiegłego roku specjalnie zmodyfikowaną, a właściwie na nowo zupełnie zredagowaną stronę internetową. Po raz pierwszy udostępniamy materiały folklorystyczne, teksty folklorystyczne, będą również melodie, będą ryciny. Czyli jak gdyby po raz pierwszy jesteśmy w stanie pokazać w całości ten bogaty zbiór Kolberga. I drugie takie bardzo popularne działanie, w instytucie została przygotowana aplikacja na urządzenia mobilne, śladami Oskara Kolberga i z tego co wiem cieszy się sporym powodzeniem. Tę aplikację można pobrać na system Android i sporo młodzieży również z tego korzysta. Przed nami jeszcze szereg działań. Poznańska premiera sceny w Karczmie. To jest druga opera Oskara Kolberga. Także do końca roku jeszcze sporo będzie się działo.
Tu mamy przede wszystkim dwa zasadnicze zbiory w materiałach kolbergowskich. Pierwsze to są jego zapisy folkloru muzycznego z XIX wieku, czyli to, co ze słuchu, mówiąc jego słowami, z ust ludu udało mu się bez żadnych urządzeń nagrywających, dodajmy, bo to jest bardzo ważne, utrwalić na papierze. I drugi jakby krąg jego działalności muzycznej to jest to, od czego on zaczął właściwie, czyli kompozycje muzyczne Kolberga. Udało się zamieścić tu dzięki współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca z Warszawy kompozycje Kolberga w internecie. Ta praca właściwie trwa w dalszym ciągu, ponieważ w tej chwili jest dostępny Król Pasterzy. To jest opera jednoaktowa Oskara Kolberga, scena obrazująca pewien obyczaj z Kujaw z librettem Teofila Lenartowicza. No, zabawna historia o wyścigu pasterzy. W tej chwili właściwie jest dostępna online, bez żadnych opłat można te nuty ściągnąć, można to wykorzystać i przede wszystkim wykonać.
Konferencja jest olbrzymim przedsięwzięciem, przede wszystkim naukowym, bo też musimy pamiętać, że Oskar Kolberg jest uważany za ojca założyciela dyscyplin naukowych, takich jak etnologia, etnografia, w XIX wieku było to ludoznawstwo, ale także etnomuzykologia, czy w ogóle muzykologia, a także spore grono językoznawców. Także jest to wydarzenie przede wszystkim naukowe. Myślę, że jest to ważne, aby w 200. rocznicę urodzin Oskara Kolberga jego następcy zawodowi mogli się spotkać, przedyskutować, przede wszystkim sobie ustalić, jak my dzisiaj patrzymy na Oskara Kolberga, w jaki sposób my naukowcy z niego korzystamy, do czego nam są potrzebne jego materiały, co w nas z tego Oskara Kolberga, z tych pierwocin, tych początków właśnie tych dyscyplin zostało, w jaki sposób się zmienialiśmy jako naukowcy, w jaki sposób zmieniało się nasze podejście do przedmiotu naszych badań, a więc do tradycyjnej kultury ludowej oraz tego wszystkiego, co na kanwie tradycyjnej kultury ludowej powstało.
W roku Oskara Kolberga wiele jego kompozycji ponownie rozpocznie swe życie estradowe. Jedną z pieśni pochodzących z nowej płyty Wyjazd słuchaliśmy w wykonaniu Wojciecha Maciejowskiego i Andrzeja Tatarskiego. W Koszalinie nie zapomniano o Stanisławie Moniuszce. W 195. rocznicę urodzin kompozytora odbyła się uroczystość odsłonięcia popiersia ojca opery narodowej. I tak ziściło się marzenie dyrektora Roberta Wasilewskiego.
Takie marzenie mam, żeby kiedyś pojawiło się w Filharmonii popiersie czy jakiś element związany z naszym patronem. Idea ta powróciła po kilku latach, kiedy tutaj panowie z Lions Club przybyli do mnie na rozmowę. Pierwotnie wersja dotyczyła tablicy pamiątkowej, ale cieszę się, że udało się tą inicjatywę rozbudować o dużo bardziej atrakcyjny element, czyli popiersie Stanisława Moniuszki.
Stanisław Motyka, artysta rzeźbiarz.
To nie jest praca jak każda inna. W przypadku Moniuszki to było i łatwe, i trudne zadanie, ponieważ Moniuszko się bardzo stylizował, bardzo dbał o swój wizerunek. Fotografował się w pewnej jednej pozie od młodości do starszego wieku i takie właściwie jego wizerunki pozostały. Jest to raczej takie popiersie klasyczne. Ponad naturalnej wielkości, na co kolem 1,50 m wysokości, samo popiersie ma 60 cm.
Gościem specjalnym tej uroczystości była pani Elżbieta Janowska-Moniuszko, praprawnuczka kompozytora, a ja miałam ogromną przyjemność porozmawiać z panią Elżbietą i powitać ją w Koszalinie.
Bardzo miło, ja również jestem bardzo wdzięczna i władzom miasta, i sponsorom, oczywiście przede wszystkim panu dyrektorowi Koszalińskiej Filharmonii za możliwość bycia z państwem w tak uroczystym dniu. Od najmłodszych lat, od wieku 2-3 lat chodziłam i do filharmonii z moją mamą, babcią, ze starszą siostrą. Tak, jestem miłośnikiem muzyki Moniuszki, aczkolwiek wiadomo, nie tylko. Generalnie lubię całą twórczość, ale z oper powiedzmy najbardziej chyba duchowo odpowiada mi Straszny Dwór i muszę powiedzieć, że również przepiękne pieśni religijne. Są niezwykle patriotyczne wbrew pozorom. Wiadomo, pisane w okresie rozbiorów, cenzura carska była strasznie ostra, w związku z tym Moniuszko potrafił tak dobierać poezję, żeby przekazać ten przekaz patriotyczny pod pozorem modlitwy na przykład o dobre zbiory, żeby Bóg uchronił przed szarańczą. Wiadomo, jaką szarańczę chodziło. Chór pod dyrekcją pana profesora Henryka Wojnarowskiego w 2009 roku nagrał wszystkie msze Moniuszki. I notabene za to uzyskał Fryderyka, jeszcze też francuską nagrodę dla muzyki poważnej. No przepięknie nagrane i to są nagrane wszystkie msze. Oczywiście litanie, litania ostrobramska notabene też była dedykowana Dargomyszskiemu jako przyjacielowi. Z kolei Rossini otrzymał w prezencie od Moniuszki jedną z mszy i po tym napisał: jestem dumny z takiego koleżeństwa, bo podobała się nie tylko muzyka, ale i osobowość kompozytora. Także tutaj często się zapomina o tym, że naprawdę Moniuszko był ceniony przez zagranicznych kompozytorów. Nie zgadzam się z tym, co powiedział pan Mark Minkowski, że Moniuszko był frankofilem i zwoził francuskie opery do Polski. Nie, był zainteresowany tym, ale na przykład właśnie operę Flis Moniuszko sam skomponował w Paryżu, w maciupeńkim pokoiku w czasie olbrzymich upałów. Bardzo pracowity człowiek, wierzący, o czym często ludzie nie wiedzą. I myślą, że 10 dzieci miał, nie wiem, z kilkoma żonami, z jedną jedyną żoną.
Pani rodzinie często wspominało się i wspomina dalej kompozytora?
Moja babcia Czesława często grała na fortepianie na co dzień. Śpiewało się albo a cappella, albo przy akompaniamencie babci. Wszyscy grali na fortepianie, no ja jedna się wyłamałam, grałam na skrzypcach. Przyznam szczerze, że w latach 60., początku 70. troszkę ukrywaliśmy może nasze pochodzenie po to, żeby nie być posądzani o snobizm, no bo Moniuszko był szlachcicem. Herbu krzywda. No ja ze strony ojca mojego artysty, malarza też jeszcze mam drugi herb Pilawa, no więc staraliśmy się nie uwypuklać tej kwestii.
A czy pani w swoich zbiorach domowych posiada jeszcze jakieś pamiątki po kompozytorze?
Medalion szylkretowy z kosmykiem włosów kompozytora, który to medalion nosiła jego córka, Zofia. I to jest autentyczna rzecz. Mam zdjęcia jego najstarszego syna, właśnie tego, od którego ja pochodzę w tej linii, po najstarszym synu kompozytora Stanisławie. Także mamy XIX-wieczne zdjęcia, które zresztą będę chciała właśnie zwrócić się do Muzeum Narodowego z prośbą o konserwację, żeby nie znikły po prostu, bo to są autentyczne XIX-wieczne zdjęcia. Szczęśliwie moi pradziadkowie i dziadkowie doskonale wiedzieli, jak przechować, żeby nie zginęły. Jestem zwolennikiem bezgranicznej prawdy historycznej faktografii, żeby nie przekłamywać historii, żeby jednocześnie zachować to. I zawsze powtarzam, bycie potomkiem słynnej osoby nie jest zasługą tego potomka. To jest olbrzymie zobowiązanie do życia skromnego i jednocześnie tak godnego, żeby zasłużyć sobie na miano tegoż potomka.
Thank you.
Kyrie z mszy piotrowieńskiej Stanisława Moniuszki zaprezentował Chór Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Henryka Wojnarowskiego. Od 1 czerwca Orkiestra Kameralna Amadeus będzie instytucją samorządu województwa wielkopolskiego. 14 maja umowę podpisali Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego oraz przedstawiciele zarządu Polskiego Radia. Tak Jolanta Wiśniewska skomentowała tę decyzję.
Orkiestra jest ściśle związana z tym regionem i nie tracąc nic z korzyści, jakie wynikają z posiadania przez radio orkiestry, pozwalamy jej na bardziej nowoczesny sposób finansowania. Na stałe jest wpisana w geografię kulturalną Polski. Nazwisko Agnieszki Duczmal jest jak gdyby identyfikowane z tą orkiestrą i z Polskim Radiem.
Henryk Cichecki, członek zarządu Polskiego Radia. Taki właśnie sposób organizacji funkcjonowania zespołów artystycznych. To nie jest pierwszyzną, przypomnę tylko Narodową Orkiestrę Polskiego Radia, która jest również instytucją kultury już od kilku lat. To pozwala na także pewną otwartość dla tej instytucji, prawda, wyzwalając tego gorsetu organizacyjnego Polskiego Radia. Natomiast w punkcie wyjścia gwarantujemy poziom finansowania równy temu, który był wpisany w budżet naszej spółki, także wspólnie oczywiście z województwem wielkopolskim.
Myślę, że orkiestra w jakiś sposób wstępuje w nowy okres funkcjonowania, uzyskuje stabilne finansowanie przez podmiot, który jest dość stabilny, bo samorząd województwa jest podmiotem niewątpliwie stabilnym i te deklaracje, które złożyliśmy, finansowania w perspektywie najbliższych lat, myślę, że dają podstawę do tego, żeby optymistycznie patrzeć w przyszłość. Nie tak dawno orkiestra była zagrożona rozwiązaniem, wypowiedzeniem pracy członkom orkiestry. Myślę, że tak naprawdę groziła i w tym momencie likwidacja, bo Polskie Radio powiedziało wyraźnie, że nie będzie finansować tego zespołu w kolejnych latach. Nie stać Polskiego Radio na to, żeby utrzymywać zespoły. Niektóre zostały już rozwiązane. Dlatego my tutaj odpowiedzieliśmy na ten apel, żeby nie dopuścić do takiej sytuacji likwidacji podmiotu, który jest pewną marką Wielkopolski, pewną marką Polski i warto go po prostu zachować dla działalności w kolejnych nadchodzących latach. I to jest jakby główna idea tego naszego porozumienia z Polskim Radiem. Polskie Radio finansuje część działalności, my finansujemy trochę większą, ale myślę, że to już daje podstawę do optymizmu. Sytuacja jest niezagrożona. Orkiestra uzyska bardziej, myślę, stabilne warunki wynagrodzeniowe również, bo zmieni się system wynagradzania. Stanie się instytucją kultury samorządu województwa, czyli tak jak inne instytucje, jak Teatr Wielki, Filharmonia i inne. I będzie co roku otrzymywała pewną część naszego budżetu.
Dopiero teraz będę mogła planować, wykraczać poza ten sezon. W najbliższym czasie, 4 czerwca, nagrywamy dwa utwory dla Polskiego Radia. Potem jeszcze mamy pod koniec czerwca koncert na jednym z polskich festiwali. No, a potem będzie urlop. Jesienią w Poznaniu słyszy nas w bardzo ciekawych trzech koncertach. Będzie Ewa Podleś na jednym z tych koncertów, na grudniowym. No i planujemy z rektorem Uniwersytetu Adama Mickiewicza wspólny koncert sylwestrowy. To są takie najbliższe plany nasze.
Thank you.
Orkiestra kameralna Amadeus pod dyrekcją Agnieszki Duczmal zaprezentowała fragment ze suity Carmen Bizeta Szczedrina. Za miesiąc opowiemy Państwu o premierach operowych w Gdańsku i właśnie o Carmen wystawionej w Teatrze Wielkim w Poznaniu. A tymczasem informujemy, że 22 maja poznańska scena operowa odebrała nagrody imienia Jana Kiepury w trzech kategoriach. Tadeusz Kozłowski, dyrygent za kierownictwo muzyczne w spektaklu Portretu Mieczysława Weinberga. Ten spektakl został również uznany za najlepszy w Polsce. Również uhonorowano scenografię do Cyberiady Krzysztofa Majera. A teraz jubileuszowa rozmowa w Katowicach Stanisława Wiery z Jarosławem Wolaninem, szefem chóru Filharmonii Śląskiej z okazji jubileuszu 30-lecia zespołu.
Chór Filharmonii Śląskiej należy do najstarszych chórów filharmonicznych w Polsce.
Profesor Karol Stryja, chcąc mieć możliwość wykonywania wielkich form wokalno-instrumentalnych, marzył o powołaniu zawodowego chóru w Katowicach i z jego inicjatywy w 1974 roku ten zespół powstał. Pierwszym jego dyrygentem i kierownikiem artystycznym został profesor Jan Wojtacha, ceniony chórmistrz, który zespół prowadził przez 30 lat. Już w trzecim roku działalności Chóru Filharmonii Śląskiej profesor Jan Wojtacha zespołem został zaproszony na festiwal Wratislavia Cantans do wykonania Requiem Britena. W 1979 roku Händel Festspiele w Halle, to kolejny festiwal, to był pierwszy wyjazd zagraniczny Chóru Filharmonii Śląskiej, później Warszawska Jesień, później festiwal w La Chaise-Dieu we Francji, wiele wyjazdów do Drezna, do Lipska, do Berlina. Najstarsi chórzyści wspominają te czasy. Ja słucham tego z bardzo wielkim zainteresowaniem, bo jest to coś zupełnie innego niż teraz. Teraz nawet nasze koncerty odbywają się na innych festiwalach, wyjeżdżamy w innych kierunkach, no ale to była też inna rzeczywistość polityczna. Warto powiedzieć, jeśli chodzi o wizytówkę muzyczną tego zespołu, że Chór Filharmonii Śląskiej wykonywał i wykonuje wiele muzyki Henryka Mikołaja Góreckiego i Wojciecha Kilara, dokonywał prawykonań, dokonywał nagrań utworów tych kompozytorów. W 1983 roku podczas wizyty Jana Pawła II w Katowicach zespół dokonał prawykonania utworu Wiktoria. Później chór brał udział podczas pielgrzymki papieskiej, kiedy Jan Paweł II był w Sosnowcu. Również podczas pielgrzymki narodowej w roku 2000 w Rzymie chór występował w Watykanie i wszystkie rocznice papieskie, niedziele papieskie, jak również przy okazji beatyfikacji, teraz kanonizacji, mieliśmy koncert w Chorzowie 24 kwietnia. Festiwale w Polsce, takie jak Wratislavia Cantans, jak Warszawska Jesień, gdzie chór bardzo często występował, jak Festiwal Muzyki Polskiej w Krakowie, już później Festiwal Muzyki Współczesnej imienia Henryka Mikołaja Góreckiego, również w Krakowie, Festiwal imienia Adama Didura w Sanoku.
A wspominając jeszcze Karola Stryję, chciałbym tutaj powiedzieć o realizacjach płytowych wszystkich dzieł wokalno-instrumentalnych Karola Szymanowskiego, właśnie pod jego dyrekcją.
Tak, dokładnie. Całość dzieł wokalno-instrumentalnych Karola Szymanowskiego wraz z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Śląskiej i chór ma w swoim dorobku, ale również to były zaproszenia, które przez Karola Stryję do zespołu docierały. W 1981 roku wyjazd do Odense i do Danii, gdzie Karol Stryja był również szefem orkiestry symfonicznej. Kolejne nagrania płytowe Idąc szli i płakali, muzyka Henryka Mikołaja Góreckiego, a cappella nagrana przez profesora Jana Wojtachę. To są również nagrania Michała Dobrzyńskiego na płycie Expression. Również ostatnie nasze nagrania, nominacja do Fryderyka w 2013 roku, utwory Henryka Mikołaja Góreckiego, Szeroka woda, cykl pieśni.
To już pod pana dyrekcją. W ostatnich latach chór zmienił profil repertuarowy.
Programy z muzyką a cappella w naszej historii były obecne od początku, natomiast teraz zmienione są nieco proporcje, bo tych programów a cappella jest faktycznie dużo. Nam się zdarzało w ostatnich sezonach zaśpiewać 10 koncertów z programami a cappella. Nieraz są to bardzo trudne rzeczy w odbiorze, trudne utwory, muzyka współczesna, koncert Alfreda Schnittke. Chyba byliśmy pierwszym polskim zespołem, który ten koncert na chór Alfreda Schnittke wykonał. wykonał. Również gościnni dyrygenci z zagranicy. Skłoniłem się tutaj do zapraszania dyrygentów niemieckich. Profesor Geisler, wieloletni dyrygent chóru Filharmonii w Dreźnie. Profesor Hermann, dyrygent chóru filharmonicznego w Monachium. To są profesorowie, którzy mogą wnieść coś nowego, mogą przywieźć ze sobą nie tylko nowy program, nowy repertuar, bo oni to sami proponują, natomiast coś innego, to są ludzie mające inne doświadczenia niż my. Poza tym jest to chyba jedyna możliwość, żeby cały zespół wziął udział w warsztatach, bo przygotowanie do koncertu jest de facto warsztatem, w warsztatach prowadzonych przez wybitnych specjalistów z tej dziedziny.
Czego można życzyć panu chórowi?
Myślę, że kolejnych 40 lat, przynajmniej tak udanych jak te pierwsze.
To był fragment kompozycji Henryka Mikołaja Góreckiego Totus Tuus w wykonaniu Chóru Filharmonii Śląskiej pod dyrekcją Jana Wojtachy z 1996 roku. Ojciec Piotr Nawrot nie tylko odkrywa muzykę misji pojezuickich w Boliwii, ale także z ogromnym rozmachem organizuje festiwal muzyki barokowej, na którym koncertował również Jacek Sykulski z zespołem kameralnym Poznańskiego Chóru Chłopięcego.
Pojawiło się całe mnóstwo zespołów, około 50. Potężne rozpiska, bo tych koncertów było około 160, a wykonawców 50-60 zespołów, tyle co mogłem naliczyć, między innymi na przykład Tokyo Baroque, The Ross Ensemble ze Stanów, Nordic Brass z Norwegii i mnóstwo innych zespołów. Muszę powiedzieć, z edycji na edycję ojciec Piotr zaprasza coraz lepsze zespoły. Jest.
Ojciec Piotr Nawrot po raz kolejny zaprosił tym razem kameralny zespół Poznańskiego Chóru Chłopięcego pod twoją dyrekcją.
Tak jest. No wiadomo, że niestety finanse rządzą tym światem i Piotr Nawrot najchętniej widziałby tam chór 40-50-osobowy. Pojechaliśmy ze składem 16-osobowym. Proszę Państwa, tak, 16 osób w wypadku chóru chłopięcego to jest skład bardzo eksperymentalny. Muszę powiedzieć, że miałem duszę na ramieniu, ale wszystko zeszło ze mnie po pierwszym koncercie w Boliwii, bo się okazało, że ten skład 16-osobowy artystycznie był to najlepszy nasz wyjazd. Z koncertu na koncert się rozwijaliśmy. Było 5 sopranów, 5 altów i 6 panów, z których 2 to kontratenorzy, czyli 2 tenory, 2 basy. Ojciec Nawrot zadbał o to, byśmy się nie nudzili w Boliwii. Codziennie mieliśmy koncerty. W zasadzie jedyne wolne to było w dzień przylotu i na pół dnia przed wylotem do domu. 8 koncertów, straszne odległości, ale frajda i przygoda nie do zapomnienia. To jest coś niesamowitego, bo to jest biedny kraj, ale oferuje coś innego. To jest ta miłość do muzyki. Ci ludzie nie chcieli nas nigdy wypuścić z miejsca, gdzie koncertowaliśmy, z tych kościołów. Musieliśmy przechodzić takim szpalerem między nimi, śpiewając jeszcze. Składali te gratulacje. Chłopcy się przyzwyczaili do takiej sytuacji, że po koncercie wychodziliśmy przed kościół i tam paparazzi w postaci młodych dziewczyn i nie tylko zaczęły nas oblegać, podpisy, zdjęcia. I to trwało mniej więcej zawsze 40 minut. nauczymy ich celebrować artystyczny sukces, co jest bardzo ważne w przyszłości, bo chór to jest taka grupa ludzi, która musi sobie radzić w różnych sytuacjach, również w sytuacji sukcesu. 1500 kilometrów żeśmy zrobili na tej trasie, okręg jest misji jezuickich i tam w większości tych misji myśmy się zatrzymywali i też jako misjonarze, artyści dawali koncert. Niektórzy turyści, którzy uczestniczyli w festiwalu, jeździli za nami i parę razy byli na naszych koncertach, co było w ogóle ewenementem. Ale chcę Państwu powiedzieć jeszcze jednej ważnej rzeczy o wiosce boliwijskiej, która nazywa się Urubicza. Na mapie w zasadzie trudno to znaleźć. To jest mniej więcej 250 km na północ od Santa Cruz i mieliśmy tam jechać, żeby zobaczyć działającą tam szkołę muzyczną. No jechaliśmy jak to my, czasami z jakimś tam uśmiechem, że co mogą tam nam pokazać, tak czasami bywa. I wylądowaliśmy w wiosce, gdzie po ulicach chodzi zwierzyna i zaprosili nas do takiego budynku, z jakiejś takiej szopy, w której nas przywitała orkiestra i chór. Chór 16-osobowy, gdzie bas cyfrowany na organach był realizowany przez chłopca, który mógł mieć 8-9 lat i nie czytał z nut, tylko z cyfr. I proszę mi wierzyć, zaśpiewali tą muzykę właśnie ichnią, powstałą w tamtym czasie baroku, na misjach. Myśmy płakali. Ja po prostu, łzy mi ciekły. Tak samo chórzyści, którzy się wydawali tacy twardzi, jak usłyszeli tą muzykę, to wykonanie i pomyśleli, gdzie tego słuchają, tego nie zapomnę nigdy w życiu. I aż mówiąc te słowa, wzruszenie mi się udziela. Dla takiego momentu warto było naprawdę tyle kilometrów zjechać, żeby zobaczyć ludzi, którzy robią coś z pasją. A Jerzy zawsze mówił, mój mistrz, jeżeli coś robicie, to róbcie to z pasją.
Zespół Florilegium zaprezentował ludową pieśń boliwijską. Za uwagę dziękuję już dziś z Poznania Alina Kurczewska i Irena Goszczyńska. Na zakończenie wracamy do Placida Dominga i jego interpretacji Arii Don Josego z Carmen. Soliście towarzyszy Londyńska Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcją Claudia Abbado. Thank you.
morire a perete stelle.